Południe Wnet. Jest 16.34, słuchają Państwo Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości, Radia Wnet i Popołudnia Wnet. Przy telefonie pan Włodzimierz Knurowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Od wielu miesięcy, a może nawet od wielu lat protestuje pan w różnych miejscach. Teraz jest pan przed Pałacem Prezydenckim. Przeciwko czemu pan protestuje?
Proszę państwa, ja protestuję, ponieważ obcy kapitał zniszczył moje gospodarstwo. On odpowiada za 7 powodzi i nikt nie chce rozwiązać tego problemu. Kolejne rządy, kolejni prezydenci od samego początku Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy przykułem się do latarni przed Pałacem Prezydenckim, wiedzą o tej sprawie. 2 marca 2018 roku spotkałem się z prezydentem Andrzejem Dudą w Nowym Sączu, rozmawiałem na ten temat. Nikt nie może mi pomóc. Zniszczono mnie całkowicie, zlicytowano, zabrano zwierzęta, chciano odebrać dzieci, 3 umieścić w rodzinie zastępczej. Nie dałem sobie, wychowałem ich sam. Dziś mam wsparcie nie tylko u dzieci, ale i u dobrych ludzi.
Ale co to znaczy? Zniszczono mi gospodarstwo. To woda zniszczyła panu gospodarstwo, a dlaczego pan obwinia o to jakiś koncern międzynarodowy?
Panie redaktorze, ja z wodą bym se poradził. To są urzędnicy i sędziowie, wymiar sprawiedliwości. Kiedy proszę państwa, już zniszczyły mnie powodzie, to nasłali komornika, jak ja już stawałem na nogach, jak to się mówi. I zabrał mi 63 świnie, wpisał do protokołu 47. Zabrał 14 koni, wpisał 13. Ja z powodziami byłbym se poradził, gdyby mi dali zezwolenie na wyciągnięcie drzew, które leżały do 2001 roku. Z 1 kilometra wyciągnąłem 236 sztuk drzewa. Za ten odcinek odpowiadał browar Carlsberg, obecnie Carlsberg Okocim. On był związany decyzją wodnoprawną do utrzymania w należytym stanie 3 kilometrów od ujęcia wody powyżej i 100 metrów poniżej tego ujęcia. Nie robił nic. W 2002 roku dopiero komisja rządowa z Warszawy tutaj przyjechała na czele z dyrektorem Białeckim, z dyrektorem Schwarzem, i mi kazali usunąć drzewa. Po powodzi lipcowej w 1997 roku burmistrz mi powiedział otwarcie: jest pan spisany na straty i musi się pan stąd wynieść. Walczyli ze mną do końca, aż mnie usunęli z tego gospodarstwa. Przejął to kto inny. I dziś dopominam się i domagam się, bo sytuacja bardzo dobrze zna pan minister i obecny prokurator generalny Zbigniew Ziobro, gdyż w 2005 roku gazety pisały, że Zbigniew Ziobro, poseł PiS-u, pomoże tej rodzinie. To jest fakt, jak się nie mylę, z 10 lipca 2005 roku. Pisane pisma do ministra Czaklewskiego, Gowina, do prokuratora generalnego Ceremeta i innych do dzisiejszego dnia nie przyniosły żadnego skutku, żadnej rezultatu.
Ale co to by oznacza rezultat i czym powinna być według pana ta sprawiedliwość, której się pan domaga?
Powinien obcy kapitał wynagrodzić moje krzywdy. Ja straciłem przeszło 1 000 000 złotych. Ja jako rolnik tam powinien ziemię uprawiać, płacić podatki i dzierżawę, a nie zajmować się rzeką.
Czy tylko pan pisał listy, czy też była rozprawa sądowa?
Była właśnie taki sędzia Grajdura, pozwałem browar Okocim do sądu, sędzia Grajdura Sądu Okręgowego w Tarnowie oddalił pozew, że drzewa i oberwane brzegi nie miały związku powodziowego, że nie miały związku do przyczyn powstałych powodzi. No to jest paradoksy, proszę państwa. Jeżeli na 1 kilometrze leży 200 sztuk drzew, to mały deszcz robił dużą wodę. Jeden zator w 2010 roku tam w takim lesie spowodował 5 powodzi w jednym roku. 7 milionów strat. Mam wycenę z urzędu gminy Zgnojnika. Zalanie 2 wsi. I nikt mi w tym nie chce pomóc.
No dobrze, była jedna rozprawa w sądzie rejonowym, ale potem są apelacje, są
była
wyższe instancje.
W sądzie okręgowym, później apelacyjnym i wniesiona była kasacja do Warszawy. Wszystko ja przegrywam. Wszystko.
I dlatego pan...
Pisałem do ochrony środowiska. Tak samo. Zawiadamiałem CBA, że popełniono nadużycia, że doszło do korupcji, gdyż zapis tej ustawy gwarantował, że rzeka miała być drożna i czysta. Teraz starosta brzeski były, zwolnił browar z obowiązku utrzymania tych 3 kilometrów. Dał nowe pozwolenie wodnoprawne, które nie zobowiązuje browar do niczego. Więc gdzie my żyjemy? Proszę państwa, w jakim kraju? Wolnym? Demokratycznym? Proszę państwa, obcy kapitał to jest gorszy jak lis w kurniku. Zniszczył, zdewastował i wywiózł. 4 grudnia było 20 lat, jak browar Okocim wywozi dochód z kraju. To jest skandal. To, co robi nasz rząd, zapraszając obcych inwestorów, to jest karygodne. Przecież tu nie tylko zniszczono przemysł od 80 roku, zniszczono tak wspaniałe rolnictwo. Ja byłem kiedyś rolnikiem, dziś jestem po prostu, mogę powiedzieć, otwarcie dziadem. Moje gospodarstwo jest ruiną. Zostało mi 3,5 hektara ziemi, bo mi zlicytowali budynki w ruinie. Dom wybudowany pod agroturystykę w 94 roku do ostatniego stropu bez dachu stoi do dzisiejszego dnia. Jest to dom 10x14, 4 kondygnacje. Proszę państwa, nie wiem, gdzie już mam stukać. Dlatego tu stoję od 22 grudnia. Stałem we święta, stałem we Wigilię. Częstowałem tu się z ludźmi u Opłatkiem. Przed Pałacem Prezydenckim stałem Nowy Rok. Musiałem wyjechać na tydzień do domu, bo mi zmarł brat. To mnie nie było. Tydzień temu, w 4, w poniedziałek, ktoś zabrał mi wszystkie banery. Ale nie wiedzieli, że ja jestem tak przezorny i postawiłem następne. On miał duplikaty w samochodzie. I nadal czekam. Jeżeli jest to prezydent narodu polskiego, jeśli jest to prezydent wszystkich Polaków, to ta sprawa już dawno powinna być rozwiązana i podjęto powinno kroki jakieś pozytywne w mojej sprawie. Tu nie tylko ja ucierpiał, co przeszły dzieci, to jedynie Bóg wie. Stres i wszystko, nie spały 3 noce w domu. Uciekały, ja mówię, jak Żydzi przed gestapo. Dopiero jak wzięły się media za tą sprawę, dzieci zostały w spokoju, zaczęły się lepiej uczyć w szkole i wychowałem. Dziś najmłodszy syn ma 23 lata. I on mi mówi kiedyś, bo pracuje w Finlandii, a to wolałbym pół mnie zarobić, ale być w kraju. Tęsknota za krajem.
Jest obecna. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Pan Włodzimierz Knurowski protestuje przed...
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Jesteście pierwsi, którzy nagłośniliście tą audycję. Niech was Bóg błogosławi. Szczęść wam Boże wszystkim.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Włodzimierz Knurowski opowiedział historię swojego gospodarstwa. Na zegarze godzina 16:43. Popołudnie Wnet. Popołudnie Wnet, a my łączymy się z Gdańskiem, z Trójmiastem. Natalia Nitek-Płażyńska jest przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prosto z Gdańska.
I prosto z informacją na temat wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, który uznał w poniedziałek, że Hans G. mową nienawiści się posługiwał i przyznał 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Proszę opowiedzieć, co to była za historia i czy to jest ostateczna konkluzja?
Jest to historia, która miała miejsce w roku 2015, kiedy tam jeszcze pracowałam jako pracownica firmy Post Systems. Codziennie miałam do czynienia właśnie z panem Hansem, niemieckim biznesmenem, który z lubością powracał do tematów historii polsko-niemieckiej, to w ten najmniej chlubny sposób, czyli niewybrednie wyrażając się na temat Polaków, pochwalając poczynania Hitlera i wręcz z łezką w oku, wracając do tamtych czasów, wręcz wspominając, że żałuje, że Hitler nie dokończył swojego dzieła, mówię tutaj o dziele wybicia Polaków, często zresztą też groził, że chętnie sam Polaków by pozabijał. Cały ten tok zdarzeń zmusił mnie do tego, aby zareagować. Z zebranych przeze mnie nagrań uczyniłam dowód w trakcie postępowania cywilnego, które wytoczyłam właśnie względem pana Hansa G. No dzisiaj właśnie mieliśmy wyrok w tym postępowaniu cywilnym wskazującym, że faktycznie jest on właśnie winien takiego poniżania mnie ze względu na to, że jestem Polką, deptał tą polską godność. Cieszę się z tego wyroku. Co prawda wnioskowałam o 150 tysięcy na muzeum w Piaśnicy. Tutaj dla państwa taka dygresja. Piaśnica jest to miejsce nieopodal firmy, gdzie pracuje pan Hans G. Piaśnica, czyli miejsce, gdzie zaraz na początku II wojny światowej Niemcy stracili wielu Polaków. W Polsce to był w ramach akcji Inteligencja. W związku z tym ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby takie miejsce upamiętnić właśnie z kieszeni niemieckiego nazisty, żeby miał poczucie, że przyczynia się k dobrej sprawie, czyli sprawie sprawiedliwości i przywracania pamięci tym Polakom, a także niechlubnej historii Niemiec. Jednocześnie też uzyskam przeprosiny ze strony pana Hansa G., które mają być wysłane do mnie, mają być zamieszczone w Gazecie Polskiej, też odczytane w Telewizji Republika oraz mają być zamieszczone, wydrukowane w firmie Post Systems, tak aby inni pracownicy też może mogli poczuć, o co tak naprawdę chodzi w całej tej sprawie.
Czy Hans G. usiłował się bronić, argumentować, czy miał jakieś wyrzuty sumienia?
Próbował się bronić już na samym początku w ten sposób, że złożył kontrpozew. Kontrpozew, w którym wskazywał, że te nagrania, które zebrałam, które zarejestrowałam, naruszają jego prywatność, że zostały niezgodnie z prawem zebrane. Dzisiaj sędzia także taki ten pozew wzajemny uznał za, wycofał go, oddalił. Tutaj chodzi o sprawę ważną społecznie, ważką społecznie, więc to były bardzo ważne dowody. Jednocześnie pan Hanskie próbował się bronić też w taki sposób, że na samym początku wystosował taki propozycję ugody, w której oczywiście przyznaje się do winy, ale umniejsza ją w taki sposób, że może niektórzy poczuli się ugodzeni tymi słowami, może nie, ale przeprasza. Jednocześnie kwoty, które chciał spłacić i docelowy odbiorca tych kwot nie odpowiadały mi, tak jak wspomniałam, zależało na tym, żeby to odszkodowanie wpłynęło na muzeum w Piaśnicy. To jest dla mnie nadzwyczaj ważne. Potem w trakcie całego postępowania pojawiały się po prostu bardzo fałszywe argumenty, które też ponownie godziły w moje dobre imię. Sąd zwrócił uwagę, że są one bezpodstawne, stąd też dzisiaj ten korzystny moim zdaniem wyrok.
Czy Hans G. nadal prowadzi przedsiębiorstwo w Polsce?
Tak, nadal prowadzi to przedsiębiorstwo i zadziwię pana redaktora i myślę wszystkich słuchaczy, pracownicy, którzy wcześniej pracowali w tej firmie, dalej w niej pracują. Firma się podobno rozwija, a pracownicy, którzy byli też razem ze mną świadkami tego typu zachowań w trakcie postępowania, oczywiście nie wszyscy pracownicy, bo mieliśmy też te chlubne przypadki, jednak była część jest część pracowników, którzy twierdzą, że fakt, że Niemiec nawoływał do zabijania Polaków, wcale im nie przeszkadzał.
I takie rzeczy też się zdarzają. Będzie odwołanie od tego wyroku?
Tak, adwokat pozwanego wskazywał, że nie jest zadowolony tym wyrokiem i będzie się odwoływał. Jak najbardziej ma do tego prawo. ja mam prawo o to, żeby walczyć o dobre imię Polaków, ponieważ czuję się Polką, mam poczucie godności z bycia Polką.
A ciekawy jestem, bo jest zawsze mowa obrończa, mecenasa, adwokata, to w jaki sposób bronił, skoro jest jasne, jakimi słowami operował Hans G.
Oczywiście zdaję sobie sprawę też ze specyfiki zawodu adwokata, że czasem trzeba bronić spraw, które można uznać za z góry przegrane. Ja taką właśnie tą sprawę taką uważałam, mówiąc o stronie pozwanej, ze względu na to, że miałam nagrania, prawda, które potwierdzały to, co mówię, ale faktycznie uważam, że zaangażowanie pana adwokata w tej sprawie było bardzo daleko idące.
Bo jak argumentował?
A przedstawiał wręcz swojego mocodawcę jako osobę niezrównoważoną emocjonalnie. Pojawiły się też dziwne określenia typu głupi buc w trakcie postępowania. Jest to dla mnie dosyć interesujące jako dla osoby przyglądającej się temu też jako zjawisku psychologicznemu, z racji mojego też wykształcenia. No, muszę przyznać, że tonący brzytwy się chwyta, albo nawet czasem brzydko się chwyta.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Natalia Nitek-Płażyńska była gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:50.
Popołudnie Wnet.
A w Popołudniu Wnet czas na tematy okołogórnicze. Pan Marek Adamczyk i Krzysztof Tytko w studio. Wielokrotnie państwo, którzy czytają Kurier Wnet, mogli się zapoznać z artykułami dotyczącymi sytuacji w polskim górnictwie, ale my dzisiaj porozmawiamy na temat tego, co się dzieje w kopalni i wokół kopalni Krupiński. Pan Marek Adamczyk.
No niestety dużo nie powiem, bo jest sytuacja taka sama jak kilka miesięcy temu. Informacji oficjalnych z Ministerstwa Energii nie otrzymujemy. Od wójta gminy Suszec również nie ma większych, ciekawszych informacji. Działacze związkowi też schowali głowy w piasek i jest spokój, jest cisza.
Krzysztof Tytko.
Witam państwa. No generalnie jest cisza, ale proces likwidacji infrastruktury dołowej przebiega dalej. Są wyburzane budynki socjalne na powierzchni. Jakby zainteresowanie inwestorów ucichło w kwestii przejmowania tej spółki. No generalnie takich z pierwszej ręki nie mamy takich informacji, co się dalej dzieje.
Ale przyjechali panowie do Warszawy na sejmowe spotkanie. Myślałem, że to spotkanie dotyczy właśnie kopalni Krupińskiej, a dotyczyło czegoś zupełnie innego.
Nie, nie.
Pod hasłem, właśnie pod nazwą tego zespół parlamentarny do spraw kopalni Krupińskiej i podziemnego zgazowania węgla, on tak był w tej pierwszej, w tych dwóch, trzech spotkaniach był poświęcony temu tematowi, a teraz jakby zakres tego zespołu pod kierownictwem posła Jacka Wilka trochę się poszerzył i dzisiaj głównym tematem był stan prawny i zmian w ustawodawstwie prawa górniczego i geologicznego i jakie ewentualnie wynikają z tych nowelizacji pułapki dotyczące stworzenia przyjaznego środowiska, które tworzy pan profesor Orion Jędrysek dla inwestorów zagranicznych. I dzisiaj to było szeroko omawiane. No możemy ten temat rozwinąć. Jeśli...
No to spróbujmy.
No więc w ostatnim okresie czasu w prawie górniczym i geologicznym nastąpiło kilka zmian, które zaniepokaja nas jako obywateli, jako społeczeństwo, bo widzimy, że w tej nowej polityce surowcowej państwa, która jest przedstawiona do zatwierdzenia przez rząd, tworzy się prawo, które musi być zinterpretowane. I dzisiaj mecenas, który poświęcił temu tematowi pan Izydor Jarzyński, spędził dwa dni, żeby przeanalizować, co wykreślono z prawa górniczego, a co włożono nowego.
I co z tej analizy wynika?
Z tej analizy na razie wynika, jest kilka zapisów. Na przykład taki jeden zapis jest, że jeśli koncesje wydawane na poszukiwanie i rozpoznanie złoża, a w związku z tym jako koncesje, był zapis, że one są wydawane na lat, od kilku lat do 50. I na przykład zamieniono, że koncesje wydaje się na czas nieokreślony, co jest bardzo złowrogim brzmieniem tego, że wydaje się komuś koncesję na czas nieokreślony. Więc raz wydana koncesja, można powiedzieć, że jest wydana na zawsze.
Ale wtedy też można wypowiedzieć ją szybciej.
No, można i tak to też zinterpretować. Właśnie dlatego, panie redaktorze, te zmiany wymagają gruntownej analizy. I taką analizę musiałoby się zająć duża kancelaria prawna, bo tych zmian jest tyle i każdy zapis interpretować. Sam pan, panie rektorze, pamięta, co się stało z takim jednym słowem lub czasopisma. I my podejrzewamy, że takich lub czasopisma w tej nowej zmianach jest dużo.
A kto te zmiany przygotował?
No generalnie to jest zatwierdzone przez Sejm. Tutaj autorów projektów tych zmian legislacyjnych jakby nie znamy.
Ja mam przed sobą Śląski Kurier Wnet, numer 36, czyli lutowy artykuł pana Marka Adamczyka. Smog nadal panoszy się w Polsce, ale może nie o smogu, tylko o sytuacji w górnictwie. Marynarka otarła się o mikrofon. Jest jakaś szkoda na marynarce?
Ja sprawdzałem numer. Pan redaktor był uprzejmy powiedzieć 36-56.
56, tak.
Ale było powiedziane 36, dlatego wstałem i zobaczyłem sobie na ten numer. To tak.
Dobrze, o smogu nie mówmy, tylko generalnie opiszmy, jaka jest sytuacja teraz na Śląsku. Jaka jest sytuacja w górnictwie?
No, sytuacja w górnictwie jest katastrofalna, bo okazuje się, że reformy, które zaordynował dobra zmiana, doprowadziły wprawdzie do sytuacji, ale że mamy jeszcze zysk, ale to już niedługo. Natomiast i to był przy tym 95% przyczyn, które podniosły ceny węgla, leżały po stronie rynków światowych. To nie wynikało z działań Ministerstwa Energii. Natomiast z każdym rokiem maleje wydobycie węgla, zwiększa się import. W tamtym roku, 2018, zaimportowaliśmy przeszło 19 milionów ton węgla. W tym roku będzie kolejny rekord, przewidują, że ponad 20 milionów ton węgla. I nie wiadomo jakiej jakości, bo...
No dobrze, a wydobycie jakie jest?
Wydobycie spada poniżej. Dzisiaj świeżo Rzeczpospolita informuje w wydaniu właśnie z 11 lutego w poniedziałek, że w 2018 roku osiągnięto wydobycie 63 miliony 600 tysięcy. To jest o 2 miliony 200 tysięcy mniej w stosunku do tragicznego roku 2017. Bo w 2015 roku, kiedy PiS przejął władzę, było 72 miliony, a teraz mamy 63 600. I w tym roku na pewno będzie mniejsze wydobycie.
Czy jest tak, że otwiera się nowe kopalnie, czy dociera się do nowych ścian, w którejś z kopalń na Śląsku, pan Krzysztof Tytko?
Nie, tutaj potencjał w tych istniejących kopalniach jest taki, że można by, gdyby były odpowiednie prace wykonane w celu odtworzenia frontu wydobywczego, to moglibyśmy śmiało w tych czynnych kopalniach, które mamy, znaleźć miejsca, gdzie moglibyśmy te 20 milionów ton wydobyć. Tylko co się stało? No, Prawo i Sprawiedliwość, obejmując władzę, wysłał po notyfikacji i udzieleniu, zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy publicznej w kwocie około 8 miliardów złotych, wysłał, proszę państwa, 8 tysięcy do 10 tysięcy górników, najbardziej wykwalifikowanych górników na Europie górniczej. To spowodowało, że nie ma dzisiaj kto odbudowywać frontu wydobywczego i stąd jest ta konieczność importu węgla.
Czyli co, brak rąk do pracy?
Brak wysoko kwalifikowanych rąk do pracy.
A Prawo i Sprawiedliwość wysłała ludzi najbardziej wykwalifikowanych w wieku 45 lat na urlopie górnicze. Oni skrócono im jakby okres przejścia na emeryturę o te 3 lata i dlatego nie ma kto odtwarzać tego frontu. Chcielibyśmy, panie rektorze, tylko jeszcze jakby przypomnieć to, co powiedział w obecności na kopalni Ruda Śląska.
Pokój w Rudzie Śląskiej.
Co powiedział pan Kaczyński w obecności pana premiera pani premier Szydło i pana ministra Tchórzewskiego
I pana Tomiszowskiego, i wtedy pana jeszcze posłów.
Powiedział, jeśli my, to było pół roku przed objęciem władzy, jeśli my dojdziemy do władzy, to my pomoc publiczną, która chciała przeznaczyć w kwocie około 2,5 miliarda złotych PO i PSL, my ją przeznaczymy na nowe miejsca pracy. My import zamienimy na eksport. My będziemy tworzyć nowe miejsca pracy.
I to się nie udało.
Nie tylko, że to się nie udało. To zrobiono wręcz coś odwrotnego. To nie, że się nie udało.
Ale z zrobiono 2 miliardów coś, zrobiono 8.
Z 2 miliardów zrobiono 8.
Notyfikowano 8 miliardów.
I proszę państwa, najgorsze to jest to, że wysłano najbardziej wykwalifikowanych ludzi, ci, którzy mogli odtworzyć ten fund wydobywczy. No to ja chcę pani redaktorze tylko powiedzieć, że ponieważ myśmy nieskutecznie złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa związane z skandaliczną decyzją Ministerstwa Energii dotyczącą zamknięcia kopalni Krupiński i ponieważ tam ten proces zgłoszenia miał taki finał, że po 6 miesiącach prokurator, który się tym zajmował, powiedział, że nie ma powodów, podstaw do wszczęcia śledztwa. Myśmy złożyli zażalenie, to zażalenie zostało nieprzyjęte. Myśmy następnie złożyli zażalenie do sądu. Sąd jakby to wszystko zaklepał i myśmy jakby z dniem dzisiejszym, żeśmy postanowili odnowić ten proces i myśmy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgłosili następne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę, pokazując, że wszystkie organy spółek górniczych, wysyłając ludzi na urlopie górniczej, doprowadzili do miliardowych strat.
Pan Marek Adamczyk napisał kiedyś taki artykuł w Kurierze Wnet dotyczący rozwoju górnictwa i rozwoju elektrowni opartych o węgiel. Pokazał pan taką mapę, ile elektrowni węglowych buduje się na świecie. Ostatnio była informacja o tym, że Japończycy bardzo dużo inwestują.
Właśnie, panie redaktorze, chciałem do tego nawiązać. Ja przypominam, że 6 września 2016 roku mówiłem o tym w Sejmie. I to, co powiedziałem w Sejmie, przedrukowałem, napisałem artykuł, który się ukazał w październiku 2016 roku właśnie o tym potencjale popytu, który rodzi się w całym świecie. I tam przedstawiłem tą mapkę, gdzie w Japonii właśnie szacowano, że wybuduje się 44 nowe elektrownie węglowe w ciągu najbliższych 10 lat. No i te fakty mają miejsce, bo akurat też mam dostęp do materiałów, które się ukazały na przestrzeni ostatniego pół roku. I okazuje się, o ile Japonia kilka lat temu jeszcze, znaczy ta partia, która wtedy rządziła, zdecydowała niemalże całkowite odejście od węgla i ograniczenie mocy wytwarzanej elektrowni, energii elektrycznej w elektrowniach węglowych do około 10% ogółu wytworzenia, to teraz nastąpiła zmiana o 180 stopni. Japończycy właśnie budują, oddano do użytku 8 elektrowni i w trakcie budowy jest 36 i do 2030 roku zostaną wszystkie oddane. Jaki jest tutaj przyczynek, czym oni to tłumaczą? A mianowicie tym, że w przeciwieństwie do innych krajów rozwiniętych, które teraz w dużym stopniu polegają na tanim gazie ziemnym, dla Japonii matematyka biznesowa przynosi korzyści węglowi, ponieważ kraj ten musi importować gaz ziemny w postaci płynnej, czyli tak Polska LNG, tak, to jest to dla nich stosunkowo drogie i dlatego biznes pokazuje, że najtańszym, najbardziej efektywnym jest wytwarzanie energii elektrycznej z węgla. I tu bardzo nas dziwi, że w tym programie przygotowanym przez Ministerstwo Energii PEP 2040, do którego żeśmy alternatywny plan napisali wspólnie z polskim lobbym przemysłowym, że tutaj ministerstwo stawia głównie na rozwój energetyki jądrowej poprzez budowę bloków o mocy.
Może węgla nie wystarczy w Polsce, może jest za mało węgla, jak się myśli o roku 2040, to trzeba powiedzieć, w Polsce już nie będzie węgla i z czegoś musimy mieć energię. Pan Krzysztof Tytko, krótko.
Szanowni państwo, węgla jest na setki lat. Należy tylko wykorzystać nowe technologie i bardziej efektywnie ten węgiel wykorzystać. A poza tym chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że jeśli dzisiaj Ministerstwo Energii planując w roku 2040 wybudować około 9 giga oparty na energetyce jądrowej, tłumacząc o tym, że to jest paliwo bezemisyjne, to my odpowiadamy, że takim paliwem bezemisyjnym i odnawialnych źródeł jest również geotermia. I my taki sam potencjał możemy stworzyć, wykorzystując ciepło ziemi.
Ale to już zupełnie inna historia. Bardzo serdecznie dziękuję panom za wizytę w studio. Krzysztof Tytko, inżynier Krzysztof Tytko i Marek Adamczyk. Inżynier Marek Adamczyk.
Dziękuję serdecznie. Jeśli można,
dziękuję również.
Chciałbym powiedzieć, że w tym samym artykule jest taka informacja, że japońska firma Kawasaki Heavy Industries z samorządami w Australii w tej chwili budują instalację zgazowania węgla i wytwarzania wodoru. Ta instalacja kosztuje 390 milionów dolarów. Jest budowana w pobliżu Melbourne.
I to było postscriptum do naszej rozmowy. Popołudnie wnet, jest godzina 9.05, a dzisiaj jest poniedziałek i już sobie wyobrażam tę niecierpliwość w studio Dziki Zachód, jaka trwa już na pewno. Kawa została wypita, a Wojciech Cejrowski mówi, za chwilę się rozłącza.